Rozgrzeweczka, może jakaś. Obrócimy się do osoby obok, przedstawimy, powiemy, fajnie Cię widzieć. Chwała Bogu, bracie, chwała Bogu, siostro. Masz piękny uśmiech dzisiejszego poranka. Tą piękną cudowną.
Super, dziękuję.
Jeszcze mamy tutaj pozdrowienia ze zboru z Jaworzna, słuchajcie, także jesteś tutaj. Mamy gości dzisiaj, także Bogu prosimy też zabrać pozdrowienia do Jaworzna, oczywiście. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Nie byłbym sam, gdybym nie zaczął od tego, żebym powiedział, że słuchajcie, zgromadziliśmy się tutaj w jakimś konkretnym celu. Zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj po to, żeby móc doświadczyć Bożej obecności. A dlaczego chcemy doświadczać Bożej obecności? Dlatego, że Pan Bóg nas wszystkich bardzo kocha. Każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, nieważne jak zacząłeś dzisiejszy dzień, czy wstałeś lewą, czy prawą nogą, czy jeszcze nie wstałeś w ogóle, ale jakbyś się doczołgałeś tutaj na to miejsce, Pan Bóg Cię bardzo kocha, chce mieć z Tobą bliską relację. Wiecie co, On posunął się w tej miłości tak daleko, tak głęboko, że dał swoje życie za nas wszystkich tutaj, abyśmy mogli być zbawieni. Zapłacił tą najwyższą cenę. Tą cenę śmierci, słuchajcie. Słowo Boże mówi o tym i na pewno znacie ten werset, że karą za grzech jest śmierć. Tu nie ma innej możliwości. Tak Słowo Boże mówi. Tak? I ktoś za ten grzech musiał ponieść tą śmierć i tą osobą był Jezus Chrystus. Umarł na krzyżu Golgoty, ale na trzeci dzień zmartwychwstał. Dla nas jest żywym Bogiem. Myślę, że mogliśmy to odczuć dzisiaj, podczas dzisiejszego uwielbiania, że Bóg jest żywy. Że On jest pośród nas. Że przechadza się pośród nas, że dotyka naszych serc, że pomaga nam, że nas wspiera, że nas pociesza i jest po prostu z nami. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Ja w dzisiejszym słowie chciałem dzisiaj troszeczkę nawiązać, słuchajcie, do tego, co mówiłem do Was po raz ostatni, może troszeczkę bardziej rozwinąć tę myśl. Kto nie był, to tak może po trochu streszczę to, co mówiłem. A mianowicie czytaliśmy sobie historię Józefa ze Starego Testamentu, tak? Znacie historię Józefa? Z Księgi Rodzaju, z 39 rozdziału czytaliśmy sobie taki dość obszerny fragment, tam przeskakiwaliśmy, dlatego że to jest naprawdę bardzo obszerny fragment. Ta historia jest o tyle fajna, że jest dość szczegółowo opisana, co się wydarzyło z Józefem, tak? Są różne historie w Biblii, czasami one zajmują pół kartki, czasami parę wersetów tylko, coś jest wspomniane. O Józefie czytamy dość dużo, tak? Nie powiem, że najwięcej, ale dość dużo. Czytamy dość dużo szczegółów, co się tak naprawdę wydarzyło. I patrzyliśmy na to w takim kontekście naszej codziennej pracy i chcieliśmy zaczerpnąć coś z historii Józefa o tym, co możemy wnieść do swojego życia, a w zasadzie tak głównie taką sferę naszej pracy czy nauki w szkole na przykład też, prawda? Też pod tym kątem możemy spojrzeć. Pracy rozumianej wszelako, rozumianej jako, nie wiem, jako właściciel przedsiębiorstwa, jako pracownik, jako osoba pracująca w domu, w gospodarstwie domowym, zajmująca się dziećmi. Praca to jest praca, tak? I myślę, że z historii Józefa mogliśmy tutaj, że tak powiem, wiele rzeczy się nauczyć. Przede wszystkim znamy historię tego, że został sprzedany przez swoich braci do Egiptu, tak? Mogło być nim wiele rozgoryczenia, mogło być nim wiele smutku, niezrozumienia, wręcz może złości na Boga, tak? Boże, dlaczego mi to uczyniłeś? Tak bardzo mnie obdarowałeś, tak wiele rzeczy mi pokazałeś, miałem sny, miałem cudowne rzeczy, miałem cudowne życie, a ty mi to zabrałeś i to w tak brutalny sposób, zdradzony przez swoich braci. Znamy tą historię, tak? Znamy. Józef ląduje w Egipcie. I co się z Józefem dalej dzieje? Z Józefem dzieje się to, że słuchajcie, robi karierę. Robi karierę, trafia na dwór Potyfara, tak? Potyfara go kupuje na targu niewolników. Nie wiem, czy oglądaliśmy na pewno jakieś historyczne filmy, w których można taki targ niewolników zaczerbować, prawda? Skuci w kajdany najczęściej, prawda, i tak dalej. Chodzą i kupują, ja biorę tego, tego i tego, tak? I Józef mniej więcej w taki sposób najprawdopodobniej trafia właśnie na dwór Potyfara, w którym po prostu robi karierę do tego stopnia, że Potyfar powierza mu cały swój dwór. I można by powiedzieć, Pan Bóg wynagrodził. Można by powiedzieć, Pan Bóg przyznał się do swojego sługi. Powiedział tak, widziałem tą całą niedolę, przez którą przyszedłeś, zdradzony przez braci. Oddałem ci w czwórnasób, jesteś teraz zarządcą potężnego dworu Potyfara. I co się dzieje? Nagle bam. I znowu wszystko leży. Znowu jakaś historia rodem z jakiegoś tasiemca tureckiego albo serialu. Bez domysłów, nie oglądam. W każdym razie, no, historia, którą można by tak pomyśleć, no, jak to możliwe, tak? Przy tak olbrzymim błogosławieństwie nagle on trafia do więzienia, słuchajcie. Czyli można powiedzieć, trafia jeszcze gorzej. Zamknięty w więzieniu. I w tym więzieniu co robi? Znowu robi karierę. Znowu robi karierę do tego stopnia, że strażnicy nie muszą się obawiać kompletnie o więzienie, dlatego że wiedzą, że skoro tam jest Józef, to nikt nie ucieknie, nikt nie ucierpi, wszyscy będą bezpieczni i nie będą mieli z tego powodu żadnych kłopotów, że ich nawet tam nie ma. Wyobrażamy sobie sytuację, jakbyśmy pracowali tutaj w służbie więziennej w Starogardzie Gdańskim, naprzeciwko Galerii Neptun. Wszyscy strażnicy wychodzą, bo Nataniel jest nadzorcą, tak? Nie, jak on tam jest, to słuchajcie, to już my możemy iść do domu. Spać spokojnie. Coś takiego nawet w więzieniu. I to jeszcze nie koniec, bo w tym więzieniu dzieją się różne rzeczy. Wiecie, pamiętacie historię, jak przychodzi do niego dwóch innych więźniów, mają sny, on przepowiada te sny. Jeden z tych więźniów ginie, drugi trafia na dwór Faraona, po jakimś czasie przypomina sobie Józefie, bo Faraon też ma sen. Przypomina sobie, że jest taki człowiek w twoim więzieniu, tam siedzi, i on ci wyłoży ten sen. I w ten sposób Józef trafia na dwór Faraona i co się, gdzie ląduje? Ląduje jako drugi po Faraonie. Zarządza całym Egiptem. Kino akcji z prawdziwego zdarzenia. Uważam. I w całej tej historii, wracając tak do puenty poprzedniego przesłania, uważam, są tak naprawdę dwa zdania, takie, dwa kluczowe stwierdzenia, które możemy przeczytać w tym 39 rozdziale. Pierwszy to jest 39 rozdział, drugi werset, a w zasadzie początek tego drugiego wersetu czytam, że a Pan był z Józefem. On trafia do niewoli, czytam, że Pan był z Józefem. Potem, kiedy trafia do więzienia, czytamy znowu, Pan jednak był z Józefem w 21 wersecie. Uważam, że słowem klucz tutaj, a w zasadzie takim zdaniem klucz do tego, żeby w jakikolwiek sposób myśleć o karierze, tak to nazwę, jest to, żeby Pan był z nami w każdej sytuacji. Żeby Pan był z nami w każdym momencie naszego życia. I chcąc rozwinąć dzisiaj tę myśl, co to znaczy tak naprawdę, że Pan jest ze mną? Bo myślę, że zdanie jest nam wszystkim dość dobrze znane, tak? Znamy takie stwierdzenie, Pan z Tobą, mówimy, tak? Mówimy, Pan jest ze mną, Pan był ze mną w tej sytuacji, Pan jest przy mnie. Co tak naprawdę w naszym życiu to zdanie oznacza? Co ono oznacza dla mnie, kiedy mówię, że Pan jest ze mną? I jakie konsekwencje, albo jakie efekty ma ta obecność Boga w moim życiu. I spójrzmy na to w ten sposób. Mogą być różne sytuacje. Tak, weźmy nawet sobie tego naszego Józefa. Tak? Historia jest dość obszerna. Czytamy o tym, że Pan był z Józefem. I można by było powiedzieć tak sobie, tak po ludzku, słuchajcie, no, czego więcej tak naprawdę temu Józefowi brakowało? Mógł się po prostu położyć, leżeć. Przecież Pan jest ze mną. Fajkę zapalić, tak? Pan jest przecież ze mną. Skazany na sukces jestem tutaj. Będę sobie leżał, odpoczywał i czekał, aż błogosławieństwo spłynie do mojego życia. Aż to, co najlepsze, się wydarzy. Wiem doskonale, że w niewoli raczej taka opcja nie wchodziła w rachubę. Taki styl życia raczej był niedostępny dla niewolnika. Niewolnik był generalnie zazwyczaj skazany na to, że musiał pracować. I mało tego, w zależności od kultury, w jakiej się ten niewolnik znajdował i w kraju, w którym był niewolnikiem, w jednych byli szanowani bardziej, w drugich byli szanowani mniej. Niemniej jednak niewolnik był po to, żeby przynieść jakieś konkretne korzyści swojemu pracodawcy, w takim znaczeniu właścicielowi, tak? I wiemy doskonale o tym, że Józef nie siedział z założonymi rękami, kiedy był w niewoli u Potyfara. Wiemy doskonale o tym, że to nie było na zasadzie leżenia i czekania na lepsze jutro, bo Pan jest ze mną. Bo przecież Pan i tak mnie tutaj wywyższy. Tylko to była praca. To była praca. I słuchajcie, wiecie co? Bardzo taką ważną, istotną rzeczą jest, którą tu myślę można zauważyć też z lekcji o Józefie, jest to, że Józef miał tak wiele powodów do jakiegoś właśnie rozgoryczenia, jakiejś złości, poczucia niesprawiedliwości, może poczucia bycia odrzuconym, odstawionym na bok przez Boga. I miał może tak wiele sposobności, kiedy leżał gdzieś już jako ten niewolnik u Potyfara, gdzieś wieczorem w łóżku na przykład sobie leżał i myślał o tym wszystkim, co mu się przydarzyło. Wspominał ten dom ojca, w którym poniekąd był też wywyższony ponad swoich braci, tak? Wspominał to całe swoje życie i na pewno niejednokrotnie wieczorem myślał o tym, że coś niesprawiedliwego się wydarzyło w moim życiu. Z takiego punktu widzenia ludzkiego. Że to nie jest scenariusz normalny. Że to nie jest scenariusz taki, który można by było założyć, widząc początek drogi, początek życia Józefa w ogóle, na samym początku. I Słowo Boże nam o tym za bardzo nie mówi, tak? Ale ja myślę, że Józef, będąc człowiekiem takim jak ja i ty, na pewno miał wiele myśli takich i pytań do Boga, dlaczego? Zadawał sobie na pewno wiele razy pytanie, dlaczego? Czy był zły na Boga? Nie czytamy o tym, ale może gdzieś w modlitwach wieczorem, jak leżał właśnie w tym łóżku na przykład i myślał o tym wszystkim, może gdzieś była w nim jakaś złość. Może gdzieś było właśnie w nim to poczucie jakiejś niesprawiedliwości. I wiecie co? Słowo Boże jest takie piękne, takie cudowne, że ono mówi nam i jakby czytamy w nim rzeczy, które musimy, na których musimy się tak naprawdę skupić. Rzeczy mniej istotne są często pomijane. I uważam, właśnie w tej historii Józefa jest podobna sytuacja. To nie było istotne tak naprawdę, czy Józef płakał wieczorami z tęsknoty. To nie było istotne, czy Józef miał ciężki jakiś moment podczas tej służby na tym dworze Potyfara, czy później w więzieniu i tak dalej. Ale istotną rzeczą, którą czytamy ze Słowa Bożego, która jest kluczem w tym wszystkim, jest to, że Pan był z Józefem. Pan był z Józefem i to było ponad wszystkim, cokolwiek Józef czuł w tamtym momencie, jakiekolwiek miał odczucia, czy był smutny, czy był wesoły, Pan był z nim. Jakby można było to na jakimś wykresie przedstawić, tak? To informacja o tym, że Pan był z nim, jest tutaj, a wszystko inne spada zupełnie na dno. Jest dużo mniej istotne. Dużo mniej się liczy, bo Pan był z nim. I śpiewaliśmy dzisiaj, słuchajcie, śpiewaliśmy dzisiaj takie słowa: Pan wielki jest. Śpiewamy w naszych piosenkach wiele pięknych słów na temat tego, że Boże, chcemy Ciebie, chcemy Twojego Ducha, jest tak, stąd dziś Duchu Święty, tak? Chcemy Twojej obecności, chcemy być przy Tobie, Ty jesteś wielkim, potężnym, wspaniałym Bogiem. Ale czy rzeczywiście ta taka rzeczywistość, z którą miał Józef do czynienia, również jest naszą rzeczywistością, że najważniejszą rzeczą jest to, że Pan jest z nami w każdej sytuacji. Że Pan jest najistotniejszą osobą w naszym życiu. Jest najważniejszą osobą w naszym życiu. I Jego obecność w naszym życiu oznacza to, że wszystko spada na drugi plan. Wszystko spada na drugi plan. Możecie mnie nazwać tutaj heretykiem, ale tak jest. Wszystko spada na drugi plan. Czy zmagasz się w pracy? Czy zmagasz się w domu? Czy zmagasz się z dziećmi? Czy zmagasz się z rodzicami? Czy zmagasz się w szkole? Czy ci ciężko? Czy masz poczucie niesprawiedliwości? Jeżeli Pan jest z tobą, to wszystko spada na drugi plan. Nie powiem, że to nie jest istotne. Nie powiem w ten sposób, że nie można płakać, gdy nas boli, że nie można czuć się zawiedzionym, kiedy ktoś nas zdradzi, że nie możemy czuć się zranieni, kiedy ktoś wyrządzi nam krzywdę. To są normalne rzeczy. Ale jeśli Pan jest z nami, to jest najistotniejsza informacja, najistotniejsza rzecz, jaka może się wydarzyć w Twoim życiu, że Pan jest z Tobą, że On jest przy Tobie. W każdej sytuacji. Nieważne, przez co przechodzisz. I na przykładzie Józefa myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to też naprawdę, czego my w tej obecności Bożej oczekujemy w naszym życiu, żeby się wydarzyło. Bo widzimy doskonale o tym, widzimy to w tej historii, że Pan był z Józefem. Pan był z Józefem w niedoli, w trudnej sytuacji. W sytuacji nieprzeciętnej, sytuacji dziwnej, sytuacji bardzo przykrej, bardzo złej. I jaki jest efekt końcowy obecności Bożej w życiu Józefa? Taki, że Józef jest wywyższony. I czy to się zdarza raz? Nie, to się zdarza przynajmniej tak na szybko liczę, chyba ze 3 razy. Albo 4, jakby dobrze to policzyć. Pierwszy to jest, jak jest już w domu rodzinnym, tak? Druga to jest już, jak z domu rodzinnego ląduje, można powiedzieć, bardzo nisko, bo jest sprzedany jako niewolnik. Potem jest w domu Potyfara, tak? Zarządcą. Potem znowu ląduje w więzieniu, jest zarządcą więzienia. A potem jeszcze ląduje na dworze Faraona i zarządza całym Egiptem. I pan do swojej rodziny znowu. Dziękuję, Tomku. Ktoś czyta Biblię tutaj. Dobrze jest z nami pastor, słuchajcie. Także widzimy tą pewną jakąś taką wyboistość w drodze Józefa, tej tutaj na ziemi, jedną stałą rzecz, która cały czas mu towarzyszy. To, że Pan jest z nim. Pan jest z nim, on się tego chwycił, słuchajcie. I chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj, tak jak tutaj jesteśmy, żeby wyszedł z tym przekonaniem, że muszę się uchwycić tej prawdy, jaką jest obecność Boga w moim życiu. W życiu, w każdej sytuacji. W każdej sytuacji. I wierzę w to też bardzo i wierzę, że to powinienem dzisiaj powiedzieć też i uchwycenie się tej nadziei, do czego zaprowadza nas obecność Boża w naszym życiu. Dlatego, że kiedy będziemy się chwytali tej obecności Bożej, kiedy będziemy ją chcieli oglądać, kiedy będziemy chcieli przebywać z Bogiem na co dzień i podejmować decyzje w życiu z perspektywy tego, że Pan jest ze mną, możemy też oczekiwać Bożego błogosławieństwa. I powtórzę tutaj po raz kolejny też, mówię, nie chcę tutaj głosić żadnej absolutnie Ewangelii sukcesu. Ewangelia jest jedna i na pewno nie nazywa się sukcesu, a jeżeli się nazywa, to sukces był jeden i się dokonał na krzyżu Golgoty. To jest największy sukces Ewangelii, nie ma innego. Ale jest też coś takiego, że skoro Pan Bóg nas kocha, skoro Pan Bóg kocha mnie i Ciebie, mówi do nas jak do swoich dzieci umiłowanych, tak, to ma dla nas rzeczy dobre. To ma dla nas rzeczy dobre, dla każdego, dla mnie i dla Ciebie. Ma rzeczy dobre. Czy to oznacza multimilionowe bogactwo? Niekoniecznie. Czy to oznacza to, że będziemy mieli życie usłane różami pod każdym aspektem? Nie znam czegoś takiego. Mówi się tak, życie usłane różami, ale nie znam człowieka, który miał żeby życie usłane różami. Nie ma czegoś takiego. Ale kiedy będziemy wiedzieli to, że najważniejszą rzeczą jest, że Pan jest z nami w każdej sytuacji. On nas przeprowadzi, tak samo jak przeprowadził naród egipski przez Morze Czerwone. Jak przeprowadził ich przez pustynię w cudowny sposób i można by wiele rzeczy tutaj mówić. Bardzo fajne kazanie powiedział ostatnio Denis, mówił, tak? O tej wędrówce Izraela przez pustynię i to, w jaki sposób to się tam wszystko działo, to jest coś niesamowitego. I to, że Pan Bóg był z nimi. I można by powiedzieć w pewien sposób, nawet w sytuacji, w której, słuchajcie, można powiedzieć, ukarał ich, tak, tych Izraelitów, że nie weszli do tej ziemi obiecanej od razu po wyjściu z Egiptu. Musieli krążyć po tej pustyni, prawda? On był z nimi, słuchajcie, w tak ponadnaturalny sposób. Jego obecność była tak potężna, tak, ten słup ognia w nocy, te kłęby dymu, które ich prowadziły za dnia, te rzeczy, które się działy nad namiotem zgromadzenia, słuchajcie, w tym miejscu najświętszym, uważam, że to były jedne z największych efektów specjalnych w historii świata, jakie mogły się wydarzyć tak naprawdę. To były najlepsze fajerwerki, to były najlepsze efekty, jakie mógł ktokolwiek zobaczyć, bo to był sam Bóg wśród swojego ludu. Pomimo tego, że ich odsunął od ziemi obiecanej, nie dał im jeszcze wejść. On był w tak ponadnaturalny sposób z nimi. Jest z tobą. Jest z każdym z nas. Nieważne, czy już może weszliśmy do tego miejsca docelowego, czy jeszcze nie weszliśmy, on jest z nami teraz. On jest z tobą. On jest przy tobie. I znaków Jego obecności. Czasami to bywa tak, wiecie, że to jest, może inaczej powiem. Takie fajne, zasłyszałem pewne kazanie, podczas jednego kazania takie fajne stwierdzenie było. Postaram się to w miarę tak jakoś sensownie przetłumaczyć, bo było to akurat w języku angielskim, ale pewien pastor powiedział kiedyś takie fajne zdanie, które mnie bardzo dotknęło, że czasami możemy pewne rzeczy słyszeć, ale nie zawsze słuchamy, tak? I tak samo jest często ze Słowem Boga, że czasami słyszymy to, co Pan Bóg mówi, tak, ale nie zawsze Go posłuchamy. Bo posłuchanie Słowa Bożego polega na tym, że coś zakorzeni się w naszym sercu, tak? To ziarno zostanie zasiane w naszym sercu i zacznie wydawać owoce. Nasze życie się zmieni, jeśli posłuchamy, tak? I podobnie czasami uważam, jest z oglądaniem Boga. Czasami patrzymy, ale nie widzimy. I tak patrzę na historię właśnie Izraela, o której mieliśmy ostatnio też kazanie tutaj, to czasami właśnie dostrzegam, że jakby w Izraelu było coś właśnie takiego, że oni widzieli, że oni to oglądali, tak, ale to jakby do nich nie docierało głębiej, co to tak naprawdę jest. To, że jakiś tam słup ognia, w ogóle potraficie sobie wyobrazić coś takiego jak słup ognia na pustyni? Bo weźmy sobie jakieś tam, na filmach pokazują to jakoś, obrazują, prawda? My nie wiemy, czy to taki był, czy był większy, czy był mniejszy, czy był bardziej ognisty, czy mniej ognisty. Czy można było się poparzyć, czy nie. Nie wiemy, jak to nawet wyglądało. Ciężko nam to sobie wyobrazić, tak? I oni to oglądali, słuchajcie, codziennie. Za każdym razem, jak wyruszali w drogę, to oni to widzieli. Czy możemy sobie wyobrazić sytuację, w której spowszednieje nam coś takiego? To było tak, jak nie wiem, na przykład macie swoją drogę do pracy codziennie, prawda? I codziennie rano was budzą przepiórki, które spadają z nieba i manna na balkonie. A potem wstajecie rano i widzicie kłęby dymu, które was prowadzą, żeby zaprowadzić was do pracy. A wieczorem z powrotem słup ognia do domu. I oni chodzą, oglądają chwałę Boga. O, Bóg jest z nimi, Bóg się o nich troszczy. Bóg daje im jedzenie, daje im picie. Na dobrą sprawę wszystko z takich potrzeb fizjologicznych człowieka, wszystko czego potrzebują. Daje im też bezpieczeństwo. I Bóg jest z nimi. I tak samo czytam o tym, że Pan był z Józefem. Że Pan był z Józefem i był w tych każdej sytuacji, jaka się tutaj przydarzyła. I wydaje mi się, że bardzo istotną rzeczą jest to, żeby dostrzec tutaj taką pewną prawdę też, tyczącą się już właśnie samego życia i samego postępowania, że ta obecność też Boga w naszym życiu jakby mobilizuje nas do czegoś. Jakby wskazuje nam pewien kierunek, który powinniśmy obrać. To nie jest tylko informacja dla informacji, żebyśmy teraz w tym momencie się poczuli fajniej i lepiej, tak? Ale jeżeli stwierdzimy, że chcemy więcej Boga w naszym życiu i chcemy Jego obecności i mówimy, że Pan jest z nami, to wiedza o tym, o Jego obecności, o Jego miłości, o Jego zbawieniu, o tym, że On nas odkupił z więzów grzechu, mobilizuje nas do pewnego działania. I tak jak już mówiłem wcześniej, to nie idzie w ten sposób, że działamy, bo trzeba, tylko działamy, bo chcemy. I uważam, że właśnie Boża miłość ma tę moc do tego, żeby właśnie nas do takiego działania mobilizować. Tak już przenosząc troszeczkę się bardziej w kierunku Nowego Testamentu. Pan był z Józefem i myślę, że to, że on podejmował się pewnych prac, nie wiem, cokolwiek tam robił na tym dworze Potyfara, czy w więzieniu, cokolwiek to było, ale brał się do jakiejś pracy i on też oglądał to, on to widział, że Pan Bóg mu błogosławił, że Pan Bóg przynosi owoc jego pracy, że Pan Bóg pomnaża to, co mu jego Pan powierzył, tak? Można powiedzieć, to co mu jego szef pracy powierzył, jego kierownik, jego dyrektor, czy ktoś tam, tak? Że Pan Bóg to pomnaża, on to oglądał. To nie było tak, że on coś robił i nie widział efektów swojej pracy, tak? Że tutaj jakieś błogosławieństwo nagle się pojawia, prawda? Oj, jak fajnie, o ile tego, jak tak dużo, no nie? On to oglądał, on był przy tym. On był też świadomy tej obecności Bożej w swoim życiu. I myślę, że w podobnym aspekcie właśnie powinniśmy patrzeć na nasze życie i na to, jakie my mamy oczekiwania od tego, żeby żeby oglądać te rzeczy, które chcemy, żeby oglądać w naszym życiu. I przenosząc się troszeczkę już właśnie, że tak powiem, do Nowego Testamentu, chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Rzymian, 12 rozdział. Zanim sobie przeczytamy, jeszcze taka jedna myśl, słuchajcie, czy znacie też takie stwierdzenie, że to mówiliśmy sobie stwierdzenie, Pan jest ze mną, albo stwierdzenie takie, że Pan jest dla mnie wszystkim. Takie trochę analogiczne do tego wcześniejszego, tak? Że Pan jest dla mnie wszystkim. Czy mówicie w ten sposób? Czy ktoś kiedyś tak powiedział, Boże... No i chyba widziałem, że wszyscy ruszali ustami, także każdy tutaj to śpiewał, słuchajcie. Pan jest dla mnie wszystkim. I to takie pytanie pomocnicze do tego. To skoro mamy wszystko, to czego nam więcej potrzeba? Do czego nam tak naprawdę więcej potrzeba? Przychodzimy właśnie czasami z pewnymi troskami, z pewnymi problemami. Czasami może lądujemy w sytuacji takiej, jak Józef wylądował, jakiejś niesprawiedliwości, niezrozumienia, braku akceptacji, odrzucenia, może nawet jakiejś depresyjnej, tak? Lądujemy w takiej sytuacji. Ale skoro mamy świadomość tego, że Pan jest dla nas wszystkim, skoro tak stwierdzimy, że Pan jest dla nas wszystkim, to cokolwiek mi tutaj zabiorą, słuchajcie, cokolwiek stracę na tym, to tak naprawdę nic nie tracę, bo mam wszystko. Bo Pan Bóg jest dla mnie wszystkim. I myślę, że świadomość tej pełni Bożej obecności w życiu, tak? Świadomość właśnie tego, że Pan Bóg jest obecny w moim życiu, że ja wiem o tym, że Pan Bóg jest ze mną. Kiedy idę do pracy, kiedy się zmagam, kiedy idę do szkoły, jest sprawdzian, z którego za dużo nie rozumiem, tak? Albo jakaś trudna lekcja, albo mam trudną sytuację z kolegami, z koleżankami, mam problem z sąsiadami, cokolwiek. Jeżeli przychodzę ze świadomością, że Pan jest ze mną, to też nie będzie świadomość tego, że mogę się wywyższać ponad innych. Pozwólcie, bo Bóg jest ze mną. To ja was tutaj pozamiatam. Nie podskakiwać. Słuchajcie, bo ja tutaj puszczę parę gromów z nieba i po was. Jeżeli mamy świadomość, że Pan jest z nami, to wiemy, jaki charakter ma Bóg. Wiemy o tym, że On prowadzi nas w miejsce pokory, w miejsce uniżenia, w miejsce cierpliwości, w miejsce pokoju. I jakakolwiek sytuacja jest przed nami, to przez nią przejdziemy. Jakakolwiek jest sytuacja, to przez nią przejdziemy. Już to też chyba powtarzałem, nie pamiętam, taka myśl też kiedyś mnie właśnie naszła, bo często mówimy, że Pan Bóg nie postawi nas w sytuacji, której nie jesteśmy w stanie przejść. Tak? I poniekąd tak właśnie jest. Ja bym tylko tak dopowiedział, tylko że czasami właśnie są takie sytuacje, że po ludzku one są nie do przejścia. Wiecie, i Pan Bóg będzie was stawiał w takiej sytuacji, dlatego że wtedy, kiedy jesteście w takiej sytuacji, to ma Bóg możliwość objawienia się w pewnej swojej chwale i potędze. Wtedy, kiedy kończą się nasze siły, zaczyna się, to jest dopiero początek Jego mocy. To jest dopiero początek Jego chwały. I to nie będzie tak, że my własnymi siłami coś zrobimy, tylko On nas przez to przeprowadzi. Bo jest dobrym Ojcem, tak samo jak przeprowadził naród izraelski, tak samo jak przeprowadził Józefa przez te wszystkie zdarzenia. I do czego ta obecność Boga? Tak myślałem, bo to wiecie, można by mówić dużo i na ten temat się tutaj rozwodzi, dlatego że miłość Boga, Jego obecność w naszym życiu, pragnienie bycia z Nim tak naprawdę powinno nas do wielu rzeczy prowadzić i zachęcać nas do wielu rzeczy. Ale tak mi przyszedł taki fragment dzisiaj, który chciałbym, żebyśmy przeczytali. Być może dla kogoś z was tutaj dzisiaj jest potrzebny. Być może ktoś z was dzisiaj ma potrzebę usłyszeć to. W 12 rozdziale listu do Rzymian czytamy: zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku, Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Kiedy sobie ten fragment właśnie mi przyszedł do serca, żeby go dzisiaj przeczytać, właśnie pomyślałem, żeby spojrzeć na niego przez tą perspektywę właśnie Bożej obecności w naszym życiu. To, że zakładamy to, że Pan Bóg jest ze mną, tak? Pan Bóg jest ze mną, On dla mnie umarł, ja Go przyjąłem do swojego serca, ja wyznałem Go jako mojego Zbawiciela, ja wyznałem Go jako mojego Stwórcę, mojego Stworzyciela, jako Sprawcę i Dokończyciela mojej wiary, jako potężnego, wielkiego, wspaniałego Boga. I Słowo Boże dalej mnie zachęca do tego, aby oddać się służbie. Może analogicznie mi przyszedł ten fragment, dlatego że cały czas patrzyłem na tą historię Józefa pod kątem właśnie bycia gdzieś służącym, prawda? Na służbie gdzieś, u Potyfara czy u Faraona. Ale wierzę to, że jest coś takiego i myślę, że każdy z was się tutaj zgodzi, że coś takiego jak służba Bogu przede wszystkim. Oddanie się w służbę dla Boga, dlatego właśnie naszego Stwórcy, dlatego naszego Boga, który uczynił dla nas tak wiele i który jest dla nas wszystkim, tak jak mówiliśmy. I bardzo ważną rzeczą uważam, którą myślę, powinniśmy sobie przytoczyć tutaj z tego wersetu, że bardzo ważną rzeczą jest to, aby dokonać pewnej zmiany myślenia, słuchajcie. Tak? Tak nas ten werset tutaj zachęca. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I myślę, że właśnie ten nowy sposób myślenia właśnie opiera się na tym, że jesteśmy świadomi obecności Bożej w naszym życiu. Że kiedy przychodzi do podjęcia decyzji, czasami może trudnych, czasami może łatwiejszych, tak? My podejmujemy to przez pryzmat tego, że właśnie Pan Bóg jest z nami. Że Pan Bóg chce mi błogosławić. Że może dzisiaj sytuacja wydaje się trudna, być może dzisiaj jestem w więzieniu, być może dzisiaj jestem sprzedany w niewolę, tak? Ale za parę tygodni, za parę miesięcy, za parę lat Pan Bóg i tak odbierze sobie chwałę z mojego życia. I mogą być temu towarzyszyć trudniejsze, mogą temu towarzyszyć łatwiejsze sytuacje, może być czasami nam lżej, czasami może nam być ciężej, ale to wszystko Pan Bóg ma w cudowny sposób zaplanowane. I myślę, że kiedy mowa jest tutaj o tym, żeby przeobrazić swoje jakieś myślenie, tak? To jest właśnie ta świadomość tej Bożej obecności. I fragment ten cały zachęca nas do oddania się, można tak pokrótce powiedzieć, może troszeczkę spłycając to, ale to oddanie się tak jakby w służbę dla Boga. I bardzo ważną rzeczą jest też to, żebyśmy też wiedzieli o tym, czym tak naprawdę służba dla Boga jest. Żebyśmy każdy z nas sobie zdawał z tego sprawę, żeby każdy z nas był świadomy tego, czym służba dla Boga tak naprawdę jest. Dlatego, że ja widzę bardzo dużo analogii w służeniu dla Boga, również i w historii Józefa. I to, jak on na co dzień funkcjonował i to, jak on na co dzień był. Ja uważam, że on służył Bogu tak naprawdę. Dlatego, że wiemy doskonale o tym, że historia Józefa nie kończy się właśnie na tym, że on jest zarządcą całego Egiptu. Tylko jak tutaj Tomek trochę zaspoilerował, to idzie troszeczkę dalej. Pan Bóg miał bardzo głęboki plan w tym całym wydarzeniu, w tej całej historii. To było zaprojektowane, to było zaplanowane, to było ułożone po kolei wszystko, łącznie z tym, że odpowiednia osoba była wybrana do tego zadania, było to zrobione przez Pana Boga. I tak naprawdę Józef był na służbie u Boga, dlatego że wiemy doskonale o tym, że potem, kiedy przychodzi głód, on ściąga całą swoją rodzinę, cały Izrael do Egiptu. I oni są uratowani. Oni mają co jeść. To jest wszystko pod Bożą kontrolą. Józef służył Bogu w ten sposób. On był oddany w służbę dla Boga. I jak sobie pomyślę, może tego nie ma wprost tutaj napisane, ale wiecie, historia ta jest o tyle też niesamowita, że nie wyobrażam sobie tego właśnie, że Józef był w stanie przejść przez to wszystko, oglądać to wszystko i doznać tego wszystkiego, gdyby właśnie nie miał świadomości tego, że Pan Bóg robi to w jakimś głębszym celu. Że On to robi po coś więcej niż tylko po to, żeby urozmaicić życie Józefa. I żeby urozmaicić jakoś tam, żeby było potem o czym czytać w Biblii, tak? Że to jest dużo głębszym, dużo bardziej istotnym celu. To cała, ta cała historia, to wszystko, co Pan Bóg dla niego zaplanował. Wiecie, to w bardzo podobny sposób często patrzę na moje życie, czy życie innych osób, osób nawróconych, chrześcijan, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, którzy postanowili iść za Bogiem, wyznali Go jako, tak jak powiedziałem, jako swojego Zbawiciela i mówią, że chcą służyć dla Boga, tak? Możemy, wiele świadectw jest takich, które mówią o tym, że Pan powołał mnie do czegoś, tak? Na przykład powołał mnie do ewangelizowania jakiegoś kraju, tak? Ale to rzadko bywało tak, że kiedy Pan powołuje kogoś na przykład właśnie do jakiejś misji ewangelizacyjnej, że to się odbywa już jutro, tak? Że wracamy do domu po nabożeństwie, na którym Pan Bóg do nas przemówił, walizki są już spakowane, jutro wyjeżdżamy do, nie wiem, do Konga na przykład, albo gdzieś tam, prawda? Wylatujemy, bilety leżą na stole. Zwyczaj jest to pewna droga, którą musimy przejść, tak? Jest to pewien... Jest to pewna historia, którą też moglibyśmy opisać, może nawet tak analogicznie do historii Józefa, że będą wzloty, będą upadki, będą chwile zwątpienia, ale Panie Boże, czy Ty na pewno chcesz, żebym ja tam leciał? Będą momenty, tak, na pewno to jest to i to jest wszystko okej, okay, tutaj fajnie, a potem nagle coś się wydarza, może jakaś smutna wiadomość z rodziny albo coś, plany nam nagle wydaje się, że są pokrzyżowane. Ale powiem jedno, jak Pan Bóg Cię zaplanował, jak Pan Bóg Ciebie do czegoś powołał, to On to będzie realizował w Twoim życiu. Jedyne co, to pamiętaj o tym, że Pan jest z Tobą. Że Pan jest przy Tobie. Bądź świadom Jego żywej obecności w życiu. Kiedy podejmujesz decyzję, podejmuj je tak, jakbyś wiedział doskonale o tym, że Pan Bóg jest przy Tobie. Że Jego miłość, ponadprzeciętna miłość, która została objawiona w Jezusie Chrystusie, zmieniła Twoje życie, zmieniła Twój sposób myślenia, przekierowała Cię na zupełnie inną ścieżkę i teraz możesz podjąć taką, a nie inną decyzję. Czy one zawsze będą dobre? Myślę, że sami możemy sobie wszyscy tutaj odpowiedzieć. I na koniec chciałbym tutaj też przytoczyć, bo już taka godzina się powoli tutaj zbliża, także nie będę czytał tutaj całego tego fragmentu, ale na zakończenie chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie jeszcze tylko z tego 12 rozdziału, 21 werset. Myślę, że jest to taki znany werset, który nie tylko w świecie chrześcijańskim jest znany, tak? Zło dobrem zwyciężaj. Trzeba tutaj nie dać się zwyciężyć złu, tak? Ale zło dobrem zwyciężaj, tak? Mamy tutaj przyrównanie troszeczkę do pewnej walki w naszym życiu. To, że pewne rzeczy być może nie przyjdą nam łatwo i że zło będzie starało się wkraść, wykraść coś od nas, diabeł nie będzie po prostu sobie stał i patrzył, jak my sobie żyjemy, jak my sobie funkcjonujemy i sobie wzrastamy w miłości, i sobie wzrastamy w poznaniu Boga, wzrastamy sobie w poznaniu Bożej obecności w naszym życiu. On nie będzie siedział z założonymi rękami. I wiemy o tym, to wiele fragmentów nam to mówi o tym, tak? Nie bez powodu mamy fragment o zbroi Bożej, która jest nam tak potrzebna. Po to, żeby odpierać pociski złego w naszym życiu. Po to, żeby stawić opór. Żeby powiedzieć, nie, ja się na to nie zgadzam. I czytamy tutaj, nie daj się zwyciężyć złu. Czyli to znaczy, że to zło będzie chciało nas pokonać. Będzie chciało namieszać w Twoim i w moim życiu. Dlatego, że diabeł, uwierzcie mi, a myślę, że to wiecie, nie jest kompletnie na rękę, że Pan jest z nami. Diabeł nie jest kompletnie na rękę to, że nawet kiedy my znajdziemy się w więzieniu, to za jakiś czas będziemy zarządcami całego Egiptu. Diabeł nie zna rękę to, że nawet kiedy nie wyjdziemy dzisiaj do ziemi obiecanej i będziemy się kręcili po pustyni przez 40 lat, to Pan będzie przy nas w niesamowity, cudowny sposób, który będzie podtrzymywał naszą nadzieję. Diabeł nie jest to na rękę totalnie, słuchajcie. On tego nie chce. I będzie stosował przeróżne sposoby na to, żeby wydrzeć z twojego serca tą nadzieję. Nadzieję na zwycięstwo, nadzieję na błogosławieństwo, nadzieję na wyjście z sytuacji. Będzie starał się zrobić tak, żeby odłączyć cię w pewien sposób od tej nadziei, odłączyć cię od tego błogosławieństwa. I zapamiętajcie bardzo proszę to, dlatego że wiecie, kiedy się zmagamy, kiedy przeżywamy jakieś emocje, przeżywamy coś w pewien sposób, tak? To najczęściej jest oznaką tego, że nam zależy. Że chcemy coś zmienić, że nam coś nie pasuje. I diabłu będzie zależało, wiecie na czym? Nie na tym, żebyśmy właśnie zmagali się, tylko diabłu najbardziej będzie zależał na tym, żeby przestało nam zależeć. Żeby nas zneutralizować w pewien sposób. To będzie przychodziło w przeróżny sposób. Jakieś drobne rzeczy, jakieś drobne pokusy będą przychodziły do życia. Jakieś rzeczy, które będziemy nagle akceptowali. Będzie nam powszedniało to, że na co dzień oglądamy Boga, że co tydzień w niedzielę możemy przyjść do kościoła, spotkać się z braćmi i siostrami, przestanie nam to sprawiać jakąkolwiek przyjemność. Będzie powoli zabierał pewne rzeczy, które tak naprawdę mogą nas podtrzymywać tym wszystkim, po to, żebyśmy w któregoś razu stwierdzili, że tak naprawdę po co mi to wszystko? Po co mi to? Na tym najbardziej będzie diabłu zależało. Oczywiście będzie robił też różne przykre rzeczy nam, żeby zniechęcić, żeby wprowadzić jakiś zamęt do naszego życia. Ale na taką najbardziej taką uważam, taką diabelską bronią na nas jest to, że on będzie chciał nas, że tak powiem, odłączyć. To troszeczkę jest tak, jak kiedyś mówiłem wam z relacjami, że tak długo jak są relacje, czy są dobre, czy są złe, to jest jeszcze okej. Bo jak są złe relacje, to znaczy, że jest relacja, tak? Można tą złą relację naprawić. Najgorzej jest, kiedy nie ma relacji. Tak? Kiedy doprowadzamy do sytuacji, że relacja się ucina, koniec, nie ma człowieka. Pach, 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 pozamiatane. To jest najgorzej. I analogicznie diabeł działa w naszym życiu. Chce, żeby nie było relacji. Nie żeby była zła, nie żeby była dobra, on chce po prostu nas odciąć od tego. I oprócz tego, że Słowo Boże nas tu zachęca, nie da się zwyciężyć złu, pisze, ale zło przezwyciężaj dobrem. Kiedy Józef trafia do niewoli, dzieje się dla niego coś złego, on szczerze, uczciwie pracuje. Podporządkowuje się nowym władzom, nowym rozporządzeniom, nowym zasadom, no tym różnym rzeczom, które obowiązują w tym domu. Nie wiemy, jak to dokładnie tam było. No, w każdym razie zaczyna wykonywać to, co do niego należy. We właściwy, w najlepszy, jaki tylko potrafi sposób. Kiedy idzie do pracy, zakładam, że pracuje na 120%. Jest najlepszy. Jest najlepszy. I tak samo uważam, my powinniśmy mieć tak samo podejście do tego, że chcemy być najlepsi. Potem trafia się znowu coś złego. Znowu problem. Znowu zło przychodzi do jego życia. On co robi? On usługuje w więzieniu. W więzieniu usługuje. I tak dalej. I tak dalej. Także mamy moc od Boga. Mamy możliwości, mamy wszystkie narzędzia do tego, aby to zło przezwyciężyć. Aby to zło pokonać. Aby przez to przejść. Tym bardziej, że wiemy dobrze o tym, że to zło zostało już pokonane, słuchajcie, na krzyżu Golgoty. Tak samo jak historia Izraela w pewien sposób była tutaj napisana w taki, tak można powiedzieć, taki obrazowy, bardzo fajny sposób, tak, że historia, że Józef gdzieś tam trafia, nagle gdzieś do jakiegoś Egiptu, jako niewolnik i tak dalej, potem nagle się okazuje, że on był tam bardzo potrzebny, bo zostaje zarządcą Egiptu, sprowadza całą swoją rodzinę, dzięki temu przeżywają, przeżywają głód, mają tam świetne warunki, bo czytamy o tym potem, że się naród izraelski rozmnożył wielokrotnie w Egipcie, tak, bo tak dobrze im tam było. Można powiedzieć, historia się trochę powtarza, bo nagle Egipcjanom to przestaje się podobać, że im tak dobrze idzie, więc ich zaczynają uciskać, 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 a potem pojawia się Mojżesz, tak? I znowu historia zatacza krąg, tak? I znowu lądują na pustyni, wchodzą do ziemi obiecanej, albo raczej nie wchodzą najpierw, potem wchodzą i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, jest to niesamowita historia zaplanowana przez Pana Boga i historia naszego zbawienia i tego, co się tak naprawdę wydarzyło ze złem, jest również tak zaplanowana. W ten sam sposób. Można powiedzieć, że Józef pewnie wtedy nie miał świadomości tego, że on ściągnie wszystkich do Egiptu, że tam jego potomstwo to będzie tak liczne i że potem będzie Mojżesz, prawda, i tak dalej. My mamy ten komfort, słuchajcie, że my wiemy o tym, że Pan Jezus przyjdzie, że On wróci po swój Kościół, że On nas stąd zabierze, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota i nic nie jest w stanie ich stamtąd wymazać. My to wiemy, my mamy tą świadomość, słuchajcie. Także tym bardziej przy tej świadomości, przy tej wiedzy, przy tym, że Pan Bóg jest z nami, jesteśmy w stanie przejść przez każdą sytuację, w każdej sytuacji będziemy potrafili dostrzec Bożą obecność, to, że to jest wola Boża, że tu jesteśmy i przezwyciężymy każde zło. Amen. Powstańmy, będziemy się modlić. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy, Panie, za Twoją łaskę, za to, że jesteś dobrym, cudownym, wspaniałym Bogiem, za to, że możemy na Tobie polegać w każdej sytuacji, Panie, nieważne przez co przechodzimy, Panie. Być może jest tak wiele rzeczy, których nie rozumiemy, jest być może tak wiele rzeczy, które są poza jakimś naszym tutaj ludzkim rozumem, Panie, ale jedno jest pewne. Ty jesteś, Panie. Twoje imię to ja jestem. Jestem, który jestem. I dziękujemy Ci właśnie za tą obecność. Właśnie za to, że jesteś. Że jesteś przy nas, Panie. Że możemy powiedzieć tak samo, jak Józef w tej historii, Panie, że Pan jest ze mną. Żywy Bóg, potężny, wspaniały, który zgromił śmierć. Który przyjdzie po swój Kościół w chwale i potędze. Który przygotował dla nas miejsce w niebie. Mieszkanie, które nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, tak cudowne. Tak wspaniałe. Że naszym celem jest życie w domu pełnym miłości. Pełnym chwały. Twojej chwały. Do tego, jeśli jest ktoś dzisiaj taki, który się gdzieś zmaga z czymś, może gdzieś pewne problemy cię przerosły, można by powiedzieć. Jest ci ciężko, bo nie rozumiesz czegoś. Może zadajesz sobie dzisiaj pytanie, Boże, dlaczego mi się to przytrafiło? Boże, z jakiego powodu muszę przechodzić przez to? Chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, że Pan jest z tobą. Pan jest z tobą. Jego łaska trwa na wieki. Dlatego modlę się, aby wszelkie zło odeszło. Wszelka choroba odeszła. Wszelki problem odszedł. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlę się, aby się objawiła chwała w twoim życiu. Błogosławieństwo. Być może jesteś w więzieniu teraz. Ale twoim celem jest błogosławieństwo. Oddajemy ci, Boże, każdą sytuację teraz, Boże, tutaj na tym miejscu. Oddajemy ci każdą osobę, która tutaj przyszła teraz, może czymś zmęczona, może czymś wykończona, Panie Jezu. Ja modlę się o to, abyś objawił w tych sytuacjach swoją chwałę, Boże mój. Aby spłynęło twoje błogosławieństwo na każdego z nas tutaj, Panie Jezu. Pragniemy więcej Twojej miłości, pragniemy więcej Twojego ducha, pragniemy więcej Twojej obecności, Panie. Pragniemy doświadczyć Ciebie w ponadnaturalny, cudowny, wielki, wspaniały sposób, Panie. Oddajemy Tobie cześć i chwałę, uwielbienie, Panie, za Twoją obecność, za to, że jesteś tutaj, Panie. Wszechmocny, cudowny, wielki, potężny. To, że jesteś, Panie.